Proszę bardzo.
Witam Was również serdecznie. Każdego prawie z Was uściskałem. Kto nie dał się jeszcze uściskać, to później. Bardzo dziękuję za przywitanie. Zaczniemy modlitwą. Ponieważ to, że jesteśmy tutaj, jest tylko i wyłącznie dzięki łasce Boga. Jest tyle różnych dróg, tyle różnych pojęć, kierunków. Ten projekt Prawda, słyszałem o nim, byłem na jednym czy dwóch wykładach, w sumie przez przypadek. Bardzo dobre to jest, także cieszę się, że też przez to będziecie przechodzić. Powiem wam, zacznę może zaraz, powiem wam i oddam chwałę Bogu, może jednym, dwoma świadectwami tego, co Pan Bóg uczynił od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy. Otóż idąc w tył, w Łomży pewna kobieta przyszła po modlitwę. Modliłem się o jej nogi. Prosiła o modlitwę o nogi. Więc zacząłem modlić się o jej nogi. Nie miałem pojęcia, że jej oczy są bardzo w złej kondycji. Miała 7,5 w plusie dioptrii na obu oczach. Inaczej mówiąc, z odległości metra nie rozpoznawała rozmówcy. Chyba, że po głosie. Ale nie o to chciała się modlić. Ona już się przyzwyczaiła tak do okularów, że to była jej część. Po prostu ona nie pomyślała nawet, żeby się o to modlić. Poprosiła raczej, żeby się modlić o jej nogi, bo coś jej doskwierało. I tam pastor, ona i ja modlimy się o nią. To był wieczór. Po modlitwie, która poszła w kierunku zadanym przez Pana Boga, rozstaliśmy się i następnego dnia pastor podwozi mnie do usługi, do kościoła. No, ona stoi bez okularów, a pastor w ten sposób. Rano, jak zwykle, obudziła się, sięgnęła pierwszy ruch ręką, zawsze po okulary, założyła okulary no i stwierdziła, że są brudne. Więc poszła, wiedziała, gdzie jest łazienka, więc poszła, umyła okulary, założyła, okazało się, że nadal są brudne. I jeszcze do tej pory ich nie doczyściła, ponieważ Pan Bóg zmienił jej wzrok. Kiedy człowiek, który nie potrafił rozpoznać rozmówcy z metra, zaczyna czytać z odległości 4 metrów tekst, to znaczy, że Pan Bóg uczynił cud. Chwała Panu Bogu. Powiedziała, że musiała się uczyć na pamięć u okulisty tych tabelek z literami, żeby jej można było przedłużyć prawo jazdy. Musiała się na pamięć tego nauczyć, bo inaczej nie otrzymałaby tego. Chwała Bogu. Wcześniej też, nie wiem, czy mieliście okazję to czytać, bo ja wysłałem to do Janusza, jeszcze nie wiem, czy to było pokazane. Pewna kobieta mieszkająca około 40 kilometrów ode mnie, Ela, zachorowała. Zachorowała poważnie, miała guza wielkości 8 cm i markery były przekroczone o 300% w badaniach. Więc była przerażona tym, bo ma dwoje dzieci, 10 i 12, 8 i 12 lat, dwóch chłopców. I pozwoliła mi na to, ona napisała świadectwo, ona pozwala na to, żeby to powiedzieć. Lęk ją tak opanował, że nie mogła spać ani jeść. I pewnego dnia z Magdaleną pojechaliśmy do niej do domu i modliliśmy się o nią. Pan Bóg uwolnił ją od ducha lęku. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, jak lęk drze się z przerażenia. Nie widzieliście? No pomyślcie o tym. Lęk jak krzyczy, bo się boi. Brzmi to jak sprzeczność, ale lęk bał się, dar się w niebogłosy i uciekł w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem. Ogłosiliśmy nad nią uzdrowienie i zgadnijcie co. Następnego tygodnia poszła na badania. Okazało się, że to, co rosło i było coraz większe, miało teraz 2 centymetry, nie 8. Markery spadły do normy. Poszła za 2 dni na badania. Okazało się, że tam nie ma nic. Chwała Bogu. Naprawdę chwała Bogu. Ja ich znam. To są moi przyjaciele. Znaliśmy się wcześniej. I Pan Bóg uratował ją. Oddajmy Mu cześć. Chwalcie Go za to. Ja naprawdę Go chwalę. Tak jak wam opowiadałem, może niektórym z was, że takie wieści do mnie dochodzą. Ja w domu jestem zazwyczaj wtorek, środa, czwartek. Bo potem wyjeżdżam, żeby usługiwać i modlić się o ludzi. Tego dnia, znaczy nie tego dnia, po prostu wyobraźcie sobie, no siedzę w domu, no to trzeba zrobić obiad. Obieram ziemniaki, obieram i sobie przypominam to. Przypominam sobie, co Pan Bóg zrobił i zamieniam się w pochodnię i oddaję Mu chwałę. Po prostu bez słów. Chwalę Go. Jestem jak płomień, jak palnik gazowy. Po prostu oddaję Mu chwałę. Czego? Płaczę, czasami padam na kolana, oddaję Mu chwałę. Tak, Panie, zrobiłeś to. Halleluja. A potem obieram ziemniaki dalej. On jest wielki, On jest dobry, On kocha każdego z nas. Może wam w to trudno uwierzyć, ale najbardziej zainteresowaną osobą, która chce, abyś był uzdrowiony czy uwolniony, jest On. Ty tak bardzo tego nie chcesz, jak On tego chce. Więc pytanie, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Jeśli miałbyś wyruszyć z Wrocławia i dojechać do, załóżmy, Gdańska, no to jedziesz, załóżmy, A8, to się przekształca w S8, dojeżdżasz do A1 i jedziesz do Gdańska. Czyli jedziesz na północ, potem na zachód, a potem na północ. Ileś tam kilometrów, tak? Załóżmy 300 kilometrów na zachód, 350 prawie na zachód, potem ze 200 na północ. Tak skróćmy. Ale jeśli byś wystartował, załóżmy, z Bydgoszczy, myśląc, że jesteś we Wrocławiu, to byś utonął w Bałtyku może. Jak nie wiesz, gdzie jesteś, a bierzesz sobie plan podróży, jakbyś wiedział, gdzie jesteś, to nie dojedziesz tam, gdzie chciałbyś dojechać. Można to jeszcze inaczej pokazać, tak? Jeśli ja tą szklankę wiem, że postawić muszę, o tak, na pół metra rękę wystawię i wyląduję, bo stoję tu, gdzie jestem. Ale jak mnie zakręcą, na pół metra szklankę postawię. I co się stanie? Jeśli nie wiesz, gdzie jesteś, to nie trzymaj się instrukcji, które są dla tych, którzy wiedzą, gdzie są. Ty musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Ja nie widziałem jeszcze, czy ktoś z was widział może, alkoholika na przykład, który wyszedł z problemu, nie powiedziawszy sobie, jestem alkoholikiem i mam problem. Czy to jest możliwe? Jeśli ktoś nie uzna, tak, mam problem, to jak mu pomóc? No jak mu pomóc? Trzeba uznać, zobaczyć na własne nieprzymuszone oczy, gdzie się jest, i wtedy dopiero wyznaczyć kierunek działania. Bo inaczej utopisz się w Bałtyku. To jest jedna z odpowiedzi na to, Pytanie, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Inny powód to jest taki. Wiecie, ludzie czytają Słowo Boże, ale rozumieją inaczej. Niektóre fragmenty tak dobrze znają, tak mają wykute na pamięć, że już nie wiedzą, co tam jest napisane. Ostatnio pytałem parę osób, bo chciałem wiedzieć, skąd się bierze wiara? No więc wiara jest z czego? Nie chodzi mi o definicję wiary, ale z czego jest wiara? Bardzo dobrze, ze słuchania, ale ludzie mówią z czytania Słowa Bożego. A jak powinno być? Słowa? Bardzo dobrze. Pięć punktów na pięć możliwych. My nie mamy być poczytni, ale posłuszni. My musimy słyszeć Boga. Do Jozuego Pan Bóg powiedział, bądź mężny. Niech słowo, niech pismo nie odchodzi od twoich ust. Dziwne, nie? Nie od oczu, ale od ust, abyś je pełnił. Chrystusowego jest dlatego takie ważne, bo tutaj pytanie takie padło. Słowo Chrystusowe różni się od Bożego tylko tym, że jest wypowiedziane z wiarą i powoduje w tobie, jest namaszczonym słowem i powoduje w tobie przemianę. Wiesz, znacie ten dowcip o pastorze i taksówkarzu? Nie? Jeden pastor wsiadł do taksówki i mówi, na lotnisko, szybko. I ten taksówkarz potraktował to bardzo poważnie. Bzzz. I nie wyrobił na zakręcie i nagle, wiesz, pastor się modlił tam. Dosłownie, tak jechał jak wariat, nie, ten człowiek, że pastor się tam modlił. No ale jakoś się źle modlił, bo w końcu trafiają do świętego Piotra. I święty Piotr wprowadza tego taksówkarza z honorami tutaj na tym poczesnym miejscu zasiąść, a tego pastora mówi, no tak, tutaj koło drzwi sobie postaw. A on mówi, no jak to tak? Ja jestem pastorem. No to święty Piotr mówi, jak ty głosiłeś, to ludzie spali, a jak on jechał, to się modlili. Znacie to, tak?
Dlaczego słowo Chrystusowe jest namaszczone?
Jak będziesz mnie tak wyciągał, to nie powiem tego, co mam powiedzieć. Chcę wam powiedzieć dzisiaj ważną rzecz. W Filemona w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane tak. Mówić do was, pisać do was jedno i to samo mnie nie męczy, a dla was jest bezpieczne. Powtarzanie się, ja się powtórzę, tylko dzisiaj powtórzę się z użyciem techniki. Otóż chcę, żebyście popatrzyli i naprawdę uważnie posłuchali Ewangelii. Dlaczego my możemy liczyć na uzdrowienie? Dlaczego my możemy liczyć na uwolnienie? Ewangelia jest to dobra nowina. Tak dobra nowina, że jest nieprawdopodobnie dobra. Nieprawdopodobnie dobra nowina. To Ewangelię przyniósł maratończyk o zwycięstwie i skonał. Ale to, co on niósł, wiadomość, że została zatrzymana armia turecka, to była nieprawdopodobnie dobra nowina, czyli Ewangelia. To słowo istniało i było bardzo rzadko wykorzystywane w normalnym greckim języku. Hej. Chcę wam pokazać, przejdziemy od Mojżeszowej do objawienia, ale zwrócimy uwagę na to, czym, co to jest Ewangelia. O co tak naprawdę chodzi? Znamy historię stworzenia. Pan Bóg na początku stworzył niebo i ziemię. Pan Bóg oddzielił wody od lądów. Pan Bóg zapełnił wody zwierzętami, jak również lądy. Powstały rośliny. Przygotowywał Pan Bóg miejsce. Przygotowywał planetę. Dla kogo? Dlaczego? Pan Bóg miał pewien zamiar. Stworzył Pan Bóg człowieka szóstego dnia. Stworzył go z prochu ziemi i jeśli popatrzycie, to w nikim z nas nie ma pierwiastków innych niż te, które są na planecie. Jesteśmy stworzeni z prochu ziemi. Pan Bóg tchnął swego ducha w nas i stał się człowiek duszą żyjącą. Te trzy, popatrzcie. Duch, dusza, ciało. Te trzy. Ja tutaj zaznaczyłem to trzema kolorami. Duch, dusza, ciało. Ciało czerwone, dusza zielona i duch błękitny, niebieski. I tutaj jest taki piktogram, który już później będzie cały czas nam towarzyszył. Duch, dusza, ciało. Każdy człowiek jest stworzony w ten sposób, z trzech. Pismo Święte o tym mówi, co te cytaty tutaj udowadniają. Czy to jest ważne? Ważne. Wiemy, że Pan Bóg jest duchem. Przerzuć następny. Pan Bóg postanowił dać człowiekowi planetę. Jeśli ja kiedyś dałem mojemu synowi rower. Mój syn najpierw bardzo chciał ten rower mieć, ale ja mu nie dawałem tego roweru, bo on bardzo szybko kończył rowery. Jakoś mu się szybko kończyły, bo jeździł ekstremalnie. Więc ja sobie kupiłem rower i on to pożycz rower. Mówię, nie. Byłem bardzo zdecydowany. Ale jak mu dałem ten rower, to już nie patrzyłem się, czy on go zniszczy za chwilę, czy za miesiąc. Rozumiecie? Ja już mnie to nie obchodziło w ten sposób. Dałem mu i nie powiedziałem za chwilę, słuchaj, ty źle jeździsz, ja ci odbieram. Pan Bóg dał ziemię synom ludzkim. Nawet nazwał Adam wszystkie zwierzęta. Pan Bóg stworzył zwierzęta, ale Adam je nazwał. I jak Adam nazwał je, tak już zostało. W Amosa 3,7 jest niezwykły wiersz. Napisane jest tam, że zaiste nie czyni wszechmocny Pan na ziemi nic. Powiedzcie, nic. Nic? To znaczy trochę? Pan Bóg nie czyni na ziemi nic, jeśli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom. Jeśli nie będzie proroków, to Pan Bóg nie będzie robił nic? Tutaj chodzi o pewną zasadę. Skoro człowiek jest właścicielem ziemi, to żeby cokolwiek mogło zaistnieć na ziemi, to człowiek musi się zgodzić. Ja wiem, że Bóg jest wszechmocny i jest suwerenny, ale Pan Bóg suwerennie dał ziemię ludziom. Ja nie przychodzę do ciebie, żeby ci przemeblować pokój. Nie mam do tego prawa. Janusz, a może ty przychodzisz? Jesteś pastorem przecież. Inaczej mówiąc też, żadna duchowa moc nie może nic zrobić. Hej, dla tych, co się boją, posłuchajcie. Żadna duchowa moc nie jest w stanie nic zrobić, dopóki się ty własnymi słowami na to nie zgodzisz. Diabeł może cię straszyć, może ci obiecywać, ale jeśli ty nie zaczniesz się bać, to on nie może nic. Pan Bóg może ci dawać łaskę za łaską, może cię błogosławić, a jeśli ty nic nie zrobisz, to zostaniesz w tym miejscu, w którym byłeś. Czy ja dobrze mówię, czy herezję głoszę? Ale zobaczcie, co do tej pory sobie myśleliście. A Pismo Święte mówi zupełnie coś innego jakby. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Wiara, jaka jest definicja wiary? Tutaj była jedna mądra osoba albo co najmniej pięć, ale może wy wszyscy, przepraszam. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Jeden pastor uśpi wszystkich, a drugi będzie mówił tak, że twoje serce aż będzie dudniło. Rozumiecie? Hej. I wzbudzi twoją wiarę. Jak ty się nawróciłeś? Kiedyś ktoś coś powiedział i to zadrżało w twoim sercu. Tak było? Tak było. A może tak nie było? Ktoś powiedział coś, co wpadło w twoje serce i zaczęło tam pracować. Jeśli to nie będzie słowo Chrystusowe, no to nic się nie wydarzy. A więc wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Oparte jest na Bożych obietnicach. To w takim razie uważajcie, słuchajcie, czym jest lęk? Lęk jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Lęk jest oparty na groźbach diabła. Lęk to jest odwrócona wiara, czyli ty masz możliwość albo się klik, klik, bać, albo klik, klik, wierzyć. To jest ta sama umiejętność w tobie, ale skierowana i oparta na Bożych obietnicach albo na groźbach diabła. Dlatego Pan Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Wiarą sięgamy w niewidzialne i ściągamy rzeczywistość, do rzeczywistości, Boże obietnice, tak? A lęk, czego Hiob się obawiał, to przyszło na niego. Powiem wam, kochani, nie ma sensu się bać, bo tak jakbyś sobie sam w stopę strzelał. Albo w kolano. Widzisz to? Nie? To pomyśl o tym. To jest ta sama możliwość, a ty decydujesz. Będziesz się bać, czy będziesz wierzyć? Ja wolę wierzyć. Pan Bóg mówi, wybierz życie, podpowiada. Pan Bóg mówi tak, możesz wybrać życie albo śmierć. Ale ci podpowiem, wybierz życie, żebyś żył. Następne. W Księdze Psalmów jest napisane, Pan Bóg uczynił ciebie niewiele mniejszym, uczynił człowieka niewiele mniejszym od Boga. W oryginale jest Elohim. Niewiele mniejszym od Boga. Zgodzicie się, czy nie? Ja się wolę zgadzać z Pismem Świętym. Lepiej na tym wychodzę. Pan Bóg, jest taka fajna katolicka pieśń, bo każda rzecz zawiera jego myśl. Słyszeliście tą pieśń kiedyś? Na pewno. Bo cały świat jest pełen śladów Boga i każda rzecz zawiera jego myśl. Katolicy śpiewają nasze pieśni, my tą moglibyśmy zanucić. Każda rzecz zawiera jego myśl. I kiedy Pan Bóg tworzył człowieka, to stworzył go tak. Weź następne. Z żebra Adama. Wziął spod serca. Przepraszam, serce mam po której stronie? A po tej. Wziął spod serca coś i ukształtował kobietę. I Adam, który przedtem przejrzał wszystkie zwierzęta, które były, powiedział, no nie znajduję tutaj żadnej pomocy dla siebie. Ale kiedy z niego powstała kobieta, niewiasta, powiedział, o, to jest to. To jest krew z mojej krwi, kość z mojej kości. To jest to, nazwał go ją niewiastą, tak? Ale jaki tu ślad Boga jest? Pan Bóg stworzył cały świat i popatrzył sobie i powiedział, nie ma tu dla mnie odpowiedniej pomocy. Nie będą się śmiać z tych samych dowcipów, co ja. Nie będą płakać nad tymi samymi rzeczami, co ja. Nie będą zachwycać się tym, co ja. Ja chcę kogoś, kto będzie taki jak ja. Więc wziął sam z siebie i stworzył ludzkość. I powiedział, to jest moja żona. I nazywa w całym Piśmie Świętym zgromadzenie ludzi, których wybrał, jako niewiastę, jako oblubienicę, jako żonę. Paweł mówi, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Kościoła i Chrystusa. Zobaczcie to. Więc Pan Bóg stworzył sobie kogoś, z kim może podziwiać, kto zrozumie go, złapie jego intencje, kto będzie mógł z nim rozmawiać, z kim będzie mógł chodzić. Kogoś do serca, rozumiecie? Przyłóż do rany kogoś. Stworzył sobie rodzinę. To nie jest nasz pomysł, żeby Pan Bóg nazywał nas swoimi dziećmi. To jest nasz pomysł? Nie, czytamy w Piśmie. On nas nazywa dziećmi. Również. A więc Pan Bóg stworzył sobie rodzinę. Proszę dalej. Pan Bóg spotykał się z Adamem w powiewie wieczornej bryzy, tak? Pan Bóg jest duchem, czytamy w Ewangelii Jana i ci, którzy mu cześć oddają, powinni mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Więc Pan Bóg spotykał się z Adamem, Pan Bóg jest duchem, spotyka się duch z duchem. Pan Bóg powiedział też, połączy się mężczyzna z kobietą, staną się jednym ciałem, ale są też więzy duszy i więzy ducha. Kiedy Pan Bóg opowiada o nas, to mówi, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Słuchajcie, to jest niesamowite. Bóg mówi tak, że kto się z Nim łączy, jest jednym z Nim duchem. Nie wiem, musimy zrobić tak. Obudzić się. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Z kim? Z kim ja się łączę? Zaraz. Z wszechmocnym. Ze Stwórcą wszystkiego. Proszę dalej. Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze, czy też odwrotnie? Obawiam się jednak, że tak jak wąż zwiódł chytrością swoją Ewę, żeby twoje serce, moje serce, nasze serca nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Dlaczego on się obawia? No dlatego, że to jest możliwe. Gdyby nam tutaj stanął Adam w tej formie, w jakiej był stworzony przez Boga, my byśmy tu klęczeli, myśleli, że zobaczy... rozumiecie? Mielibyśmy poważny problem, myśląc, że to Bóg. Ewa była nie mniej pełna chwały. Bóg ich stworzył i, oni, i Pan Bóg wydał o nich świadectwo, że są dobrzy. Że nic im nie brakuje. Że są koroną stworzenia. Ale była na szczycie możliwości inteligencji. My moglibyśmy aspirować. Ja nie wiem, czy tutaj na sali ktokolwiek mógłby się równać temu intelektowi. Wiecie, mówią ludzie o ewolucji. Ja myślę, że od tamtej pory ma miejsce deewolucja. Skundlenie rodzaju ludzkiego od tamtej pory. W każdym razie szatan zwiódł Ewę, ale Adam też został zwiedziony? Hej, jak myślicie? Proszę dalej. Kobieta została zwiedziona, ale Adam podjął decyzję. Adam był jeden. Miał żywego ducha, duszę i ciało. I był na takim poziomie egzystencji. Na takim poziomie. Nieosiągalnym. Bo Bóg go tak postawił. Łączył w sobie niebo i ziemię. I nagle Adam, popatrzcie tu wyraźnie, popatrzcie. Adam umarł i spadł w miejsce, gdzie nie mógł już nic zrobić, nie mógł odwrócić nic. Ten, który był w takim miejscu, stanąłbym na palcach, ale z sufit, nie? Umarł w duchu i nagle spadł i już nie mógł nic zmienić. Stało się, mleko się rozlało. Proszę dalej. I zobaczcie te dwa obrazki. Pan Bóg znowu przychodzi i mówi, wszechmocny, wszechwiedzący Bóg. Bóg, który wszystko wie. Pyta, Adamie, gdzie jesteś? Bo Adam, który żył, już nie żyje. Jego ciało żyje, jego dusza żyje, ale on umarł. On już jest na tym poziomie egzystencji. I my wszyscy się tu urodziliśmy. Zjadł z drzewa poznania dobra i zła. Nagle otworzyła się przed nim cała gama rzeczy, których w ogóle nie znał. Zamieszanie. Jego duch stał się martwy, bo przestał znać Boga. Proszę dalej. Czas wystartował. Zobaczcie, Adam nie ma już niebieskiej otoczki. Jest cielesnością, jest połączeniem duszy i ciała. Dalej. W Ewangelii Jana 17:3 jest napisane, że życie jest poznaniem Boga i Jezusa Chrystusa. To śmierć jest brakiem poznania. Urodziłeś się na świecie i czy poznałeś Boga od razu? Jezus powiedział, idź dalej, a nie, tutaj jest, dobrze, wróć. Jezus powiedział do młodzieńca, chodź za mną. Ten mówi, pochowam mojego ojca, a Jezus mówi, niech umarli grzebią swoich umarłych. Czyli z punktu widzenia Pana Jezusa, oni wszyscy nie żyli. Ludzie, z którymi się spotykał, oni byli martwi. Dalej. Duch jest martwy z powodu grzechu. Zobaczcie, widzicie to, tak? Na tej. Proszę dalej. Jeszcze dalej. Zobaczcie, wszyscy, którzy się rodzą, są w tej samej pozycji. W Izajasza jest napisane, potykamy się w biały dzień jako z mroku, jak umarli w podziemnej krainie. Czy nie było tak z tobą? Hej, myślisz sobie, to zrobię, to będzie dobre. To tak zrobię w swoim życiu. Niech mi nikt nic nie mówi, ja sobie sam zrobię. I nagle katastrofa. No to zrobię i tam pobiegłeś, to będę robił, to na pewno mi wyjdzie. Ktoś ci mówi, zaczekaj, nie, to, wszystko porozwalane. I tak z prawej na lewą. To będzie dobre. Ale poczekaj, niech mi nikt nic nie mówi. I człowiek się potyka jako z mroku. Nie ma światła. Dobra, będę walczył, ale masz zamknięte oczy, jesteś jak ślepy bokser i bijesz się, nie wiadomo z czym. Nie ma pokoju w sercu, wszystko jest rozwalone. Dalej. Pan Bóg cały czas wołał, zobaczcie, tutaj ta chmurka to jest cały czas Duch Święty, Duch Boży, który woła do ludzi, ale nikt mu nie odpowiada, nikt go już nie zna. Aż, proszę dalej, odpowiedział mu Abram. Słyszeliście o Abramie? Abram usłyszał Boga i uwierzył mu. I to, że uwierzył, zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Abram żył w czasach, kiedy przymierza były w modzie. Przymierza. Załóżmy, Mirek, wypożyczę sobie ciebie. Jacek. Wyobraźcie sobie, że Jacek i Mirek zawierają przymierze. Kto z was chce być rolnikiem? Jacek, rolnik? Może być? Okej, okay, a ty jesteś wojownikiem. Więc przynosicie owieczkę, każdy z was. I teraz tak. Chcecie żyć koło siebie, ale się siebie nie bać. Nie chcecie się okradać. Chcecie żyć w pokoju. Ale jak? Jest możliwość zawarcia przymierza. Więc bierzesz owieczkę ty, zażynasz ją, krew się wylewa. I wylewacie tą krew, robicie taką ścieżkę krwi. Rozcinacie te zwierzęta na pół i po połówce kładziecie. I wyobraźcie sobie, tutaj jest krew. A tutaj są po połówce zwierzęta. I ty jesteś wojownikiem i idziesz w tą ścieżką krwi i mówisz, niech mi Pan Bóg tak zrobi, jak tym zwierzętom. No mów.
Niech mi Pan Bóg tak zrobi, jak tym zwierzętom.
Jeśli miałbym zwrócić się przeciwko tobie. Niech mi Pan Bóg tak zrobi, jeśli ciebie nie będę bronił.
Pan Bóg tak zrobi, jak ciebie nie będę bronił.
I ty to zrobiłeś i teraz wchodzi rolnik i mówi... Idziesz ścieżką krwi i mówisz, niech mi Pan Bóg tak zrobi, jak tym zwierzętom.
Niech mi Pan Bóg tak zrobi, jak tym zwierzętom.
Jeśli miałbym Cię nie karmić.
Jeśli miałbym Cię nie karmić.
Pierwszy z głodu umrę.
Pierwszy z głodu umrę.
Niż bym Ci nie dał jeść.
Niż bym Ci nie dał jeść.
I od tej pory wymieniacie się bronią, wymieniacie się imionami, wymieniacie się, znaczy pozwalacie, żeby synowie i córki wasze się żeniły ze sobą. I jesteście już społecznością. Już nie jesteście osobno. Macie przymierze. Rozumiecie? To jest coś mocnego. Dzięki.
Najpierw Bogu chwała, później jak to
Oprócz tego było też przymierze nierówne, bo to było równe przymierze, tak? Równy z równym. Ale było przymierze króla i wasala. Też zażynano zwierzę, wylewano krew i wasal obiecywał, będę ci królu posłuszny, a król mówił, zajmę się wszystkimi sprawami twoimi. Słyszeliście o tym? Abram słyszy od Pana Boga, weź mi synogarlicę, owieczkę i jałówkę. Zarżnij, wylej krew i połóż po połówce tych zwierząt po każdej stronie. Pan Bóg mówi to do Abrama. Abram wie, o co chodzi. Wie czy nie wie? Więc czeka na Pana Boga, że się pojawi, będą sobie szli, nie? I będą sobie obiecywać. I zaczęło mu się chcieć spać. Ja nie wiem, jak wam czasami, ale wiecie, oczy na zapałki, jak to się mówi. I zamiast tego zapada w głęboki sen. Odgania ptaki drapieżne, zapada w głęboki sen. I nagle widzi, jak ścieżką krwi idzie w prawo i w lewo pochodnia dymiąca albo piec dymiący, pełen żaru i dymu. Żar i dym. W jedną i w drugą stronę. I Pan Bóg obiecuje mu, będę ci błogosławił, ty bądź mi posłuszny. Więc Pan Bóg zawarł przymierze z Abramem. No dobrze, a co z tymi imionami i tak dalej? Pan Bóg już się nie nazywał Bogiem, tylko się nazwał Bóg Abrahama. A Abram już się nie nazywał Abram, ale Abraham. Sara nie nazywała się Sara, ale Sarach. Rozumiecie? Zostało zawarte przymierze. Pan Bóg honoruje przymierza. No dobra, ale co ma być zarżnięte jeszcze ze strony Abrahama? Kto ma zginąć? Pan Bóg mówi, weźmiesz Izaaka, zabierzesz go na górę i złożysz mi go w ofierze. I w ostatnim momencie zatrzymuje jego rękę. On był zdecydowany, on już to już robił. Zatrzymał jego rękę i przedtem mu powiedział, Pan Bóg sobie znajdzie baranka na ofiarę. Pan Bóg sobie znajdzie. Pan Bóg znajdzie. I tak się stało. Izaak miał dwóch synów. Proszę dalej. Ezawa i Jakuba. Ezaw to był naprawdę równy gość. Najdalej pluł na odległość. Polował jak nikt. Można z nim było i do wypitki, i do wybitki. Rozumiecie? Można z nim było konie kraść. On wiedział, był tu i teraz facet. A Jakub był jakiś taki przy mamusi. I jakoś tak, taki krętacz był. Dlaczego więc Pan Bóg wybrał Jakuba, a zgardził Ezawem? Była jedna rzecz. Jakub wiedział, że oprócz tego, co robi, tej jego pracy, którą ma, tych zajęć, rozrywek, polowań i tak dalej, oprócz tego jest coś takiego cennego, czego on nie ma. I on wszystko zrobi, żeby to mieć. On był głodny, ale nie jedzenia. Ezaw sprzedał mu to za michę. Rozumiecie? Głodny był, chciał się najeść po prostu, był zmęczony, nie chciał czekać. To daj mi swoje pierworództwo, masz, dawaj michę. Rozumiecie? Oddał to za czapkę śliwek i popalić. Hej. Jakub ma 12 synów. Zobaczcie, jak Pan Bóg liczy. Jeśli się by udało nam takie 3 pokolenia mieć. Nie? Pan Bóg liczy tak. 1, 2, 3, mnóstwo. Gdyby nam się tylko udało powstrzymać od pożądliwości. Gdyby nam się tylko udało w miłości wychować dzieci. Gdyby nam się tylko to udało, żeby przekazać dobrodziejstwo wnukom i żeby oni skutecznie przyjęli to. Gdyby to się nam udało, to byśmy zobaczyli mnóstwo. Wojna skutecznie to utrąca. Dalej. Jednym z 12 był Józef i Pan Bóg był nad nim. Trafili do Egiptu. Pan Bóg zapowiedział Abrahamowi pobyt i twoich dzieci będzie trwał 400 lat. Proszę dalej. Tutaj mamy, będzie przebywać przychodnie w ziemi, którą do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami przez 400 lat. Idź dalej. No ale dlaczego 430 lat? Dlatego, że Mojżesz, którego Pan Bóg wybrał, został wzbudzony, jak było 390 lat, 390 lat minęło i wiedział, że Pan Bóg go wybrał, żeby Izraela ratował, więc zabił Egipcjanina i musiał uciekać. Ten czynnik ludzki spowodował, że to trwało 430 lat, bo 40 lat pasał owce na pustyni. Spokorniał przez to. Myślicie, gdzie tu jest Ewangelia? Zbliżamy się. Zbliżamy się. 430 lat. Słyszeliście o plagach egipskich? Proszę dalej. Otóż ta plaga, zobaczcie tutaj. Pan Bóg znowu mówi baranek. Znowu pojawia się baranek. Weźmiecie sobie baranka bez skazy i zarżniecie go i weźmiecie krew tego baranka i pomarzycie sobie drzwi. Kto z was zna historię? Kto z was nie zna? Słyszeliście to? Tak? Więc niszczyciel przechodząc zobaczył krew i ominął to miejsce. Niewielu doczytuje jeszcze to, że oni zjedli tego baranka. Jak wychodzili z Egiptu, a są estymacje, że to jest około 3 milionów ludzi, to nie było między nimi chorego, bo zjedli baranka. Idziemy dalej. 50 dni minęło od czasu, kiedy wyszli z Egiptu. 50 dni. Wychodzą z Egiptu, 50 dni. Stanęli pod górą Choreb. Dwie tablice kamienne z przykazaniami otrzymali. Mojżesz schodzi w dół, słyszy jakieś dziwne dźwięki. Okazało się, że tam jest bałwochwalstwo. Woła do siebie lewitów. Lewici przeszli przez obóz. I 3000 mężczyzn ginie. To jest tak samo ciekawe jak to, że było 12 synów Jakuba, ale jako 72 osoby weszli do Egiptu. Zapamiętajcie te cyfry. 12 weszło, 12 synów Jakuba, ale do Egiptu weszło 72 osoby. Było 400 lat zapowiedziane, ale 430 lat byli w Egipcie. To są ważne cyfry. 50 dni po wyjściu z Egiptu otrzymali prawo i 3000 ludzi ginie. To są ważne cyfry. Dla Pana Boga aranżowanie historii narodu po to, żeby zrozumieć, żebyśmy my dzisiaj, żebyś ty dzisiaj zrozumiała, czy zrozumiał Pismo. Słuchajcie, jeszcze raz. Pan Bóg zaaranżował historię całego narodu, żebyś ty zrozumiał, o co chodzi. No co to, ja taki ważny jestem? Przecież no Adam to rozumiem, on był na tym poziomie egzystencji. Ale ty mówisz, Piotr, że wszyscy już jesteśmy tutaj i mieliśmy martwego ducha. Proszę, jeszcze wróć jeszcze nas na chwilę, tutaj zaznaczę. Chcę zaznaczyć, oni, wiecie, tutaj jest ta linia czasu, czas tyka, oni wchodzą w miejsce, gdzie jest wiele węży jadowitych, bo szemrali. Mojżesz, idą do Mojżesza, najpierw porozum do głowy, potem do Mojżesza. Mojżesz idzie do Pana Boga i mówi, na drzewcu zawieź mi podobiznę węża z miedzi. Miedź to jest zawsze symbol człowieka. Złoto spraw Bożych. To nie był wąż ze złota, ale z miedzi. Każdy, kto spojrzał na węża z miedzi, jad przestawał działać. Wiesz, zmuś człowieka, nie? Popatrzcie na mnie tutaj. Hej, jeśli mnie wąż ukąsiłby tu, to mnie tu boli. Tu mnie boli, tu mnie pali i śmierć rozprzestrzenia się po moim ciele. To po co ja mam patrzeć na jakiegoś węża? No przekonaj kogoś. Będzie biegał jak kurczak bez głowy, aż umrze. Wiecie, jak kurczakowi się obetnie głowę, to jeszcze biega. Dlaczego ja mam popatrzeć na jakiś kij, na którym jest wykuty miedziany wąż? No bo tak Mojżesz powiedział? Ano, bo Mojżesz usłyszał od Pana Boga. Idziemy dalej. W tych tablicach kamiennych były ważne prawa, które... Prawo. Wiecie, prawo Boże działa tak samo bezwzględnie jak grawitacji. I nie ma to tamto. Działa. Nie jest to, żeby nas pogrążyć, ale to jest dobre prawo. No, każdy z nas zrozumie i powie, że to jest dobre, żeby szanować rodziców. No, czy to jest złe prawo? Hej, ile by było mniej problemów? Widzieliście ten taki sketch? Chłopczyk z tornistrem idzie. Mama mówi, uważaj na przejściu. A chłopczyk, grozisz mi? My się tak zachowujemy. Teraz się śmiejecie, ale my się tak zachowujemy. Pan Bóg mówi, nie rób tego. Co? Chcesz mnie ograniczyć? Chcę cię uratować. Więc Pan Bóg dał, i zobaczcie, co tu jest napisane. Te tablice nie były dziełem ludzkim, ale były wyryte przez Boga. Więc prawo Boże jest tak samo uniwersalne, jak prawa wszystkie inne. Jeśli jest prawo grawitacji, nadal działa. Czy ja to butelka? Uwaga, popatrzcie. Czy prawo grawitacji działa? Działa, no znowu działa. Jeśli ktoś z was chciałby wychodzić na zakupy przez okno, bo krócej, bo szybciej, ale w duchu my tak robimy. Przekraczamy jego prawa na prawo i lewo i się dziwimy. Czemu na to pozwalasz? Tak robimy czy nie? Nie dziwimy się butelce. Nie dziwimy się. A Bogu się dziwimy, że nas karze. On nas nie karze, tylko my przekraczamy jego prawo. Jak się człowiek upije i będzie jechał 120 na zakręcie, no to zadziała prawo bezwzględnie, niezależnie od tego, czy był dobry, czy zły. Ojejku. Prawo odkupiciela. Posłuchajcie, jest napisane tak. Na całej ziemi ogłosisz mi prawo odkupiciela. Jeśli twój brat zubożeje, znowu poprosimy ciebie, mogę? Jacek, chodź. Słuchajcie. Kto z was chce być zły, a kto z was chce być dobry? Okej. Okay. Słuchajcie, nie, abstrahując od tego, załóżmy, że ty pożyczałeś na prawo-lewo. Nie chciało ci się pracować. W wakacje chodziłeś zamiast na żniwa, to na plażę. Przepraszam, zubożałeś i nie masz kasy. I mówisz... zapożyczyłeś się u niego i on mówi oddaj, ty mówisz nie mam, więc teraz on jest twoim panem, a ty jesteś niewolnikiem. Sędzia ma zapisane na kartce, co kto komu winien. Jeśli on poszedł w niewolę, to chodź tutaj. To ona jest jego żoną. Ona jest poddana mu według starego prawa. Tutaj stań. Ona też stała się niewolnicą. I ona nie ma nic do powiedzenia. Jeśli ona... To chodź tu, Kacper. To jest syn. Też idzie w niewolę. Nie ma zmiłuj. Bo mężczyzna bierze odpowiedzialność. Za wszystko. I wszystko... spływa na jego rodzinę. Czy to jest Boże prawo? Czy tak nie jest? Ja uczyłem w podstawówce. I był Paweł, który był naprawdę wspaniałym dzieciakiem. Jego ojciec pił dużo. I był drugi chłopak, który był synem dentysty. Obydwaj dokładnie tak samo się uczyli. Tacy sami weseli, tak samo dobrze. I teraz Paweł jest dalej alkoholikiem, a ten syn dentysty jest lekarzem i mieszka w Warszawie. No dobra. I jest sytuacja, jak widzicie. To w niewolę poszło. Sędzia ma w ręku dokument i napisane jest na nim, ile jest winien. No ile jest winien? No to, co powinien winien być. Ma księgę zapisaną, to był wtedy zwój. Ty się cieszysz, bo masz robotników i jeszcze oni pracują. Oni jeszcze pracują na jego ziemi, na jego byłej ziemi, a ty bierzesz wszystko. Dajesz im tylko jeść. On nie może nic odłożyć, bo nie pracuje na swoim. Nie ma możliwości wydobycia się z tego. Ale było Boże prawo. Prawo odkupiciela. Ty masz tu jakiegoś krewnego? Na sali? Nie, jesteś krewnym?
No, powiedzmy, jest.
No dobra. Bogata siostra. Okej. Okay. Nie, no, załóżmy, że ja jestem twoim bratem. Dobra? Gdyby przyszedł sąsiad, Artur, chodź tu. Masz pełną kwotę, żeby go wykupić, załóżmy. Masz pełną kasę. I przychodzisz do sędziego, mówisz, mam pełną kasę. No powiedz.
Mam pełną kasę.
Chcę wy... A kim jesteś? Powiedz. Nie. Nie, sąsiadem. Zapomnij. Siadaj. Nie liczy się. Siadaj. Nie ma... Masz pełną kwotę. I teraz ja na przykład przychodzę i mówię, ja jestem jego bratem i mam pełną kwotę. A ty mówisz, powiedz tak, ale to żniwa są do, zaraz. Stracę całe, wszystko stracę, co miałem zyskać. A sędzia powie, trudno. Wszyscy idą na wolność. Pst. Tak działało prawo odkupiciela.
Kto będzie żałował teraz?
Rozumiecie? On w momencie, kiedy przyszedł brat, najbliższy krewny, tylko wtedy i miał pełną kwotę.
Czyli więzy krwi, pokrewieństwo.
Tak jest. To właściciel niewolnika, niezależnie ile tracił, musiał ich wypuścić. Tak jest, sędzio? Dziękuję ci. To jest prawo odkupiciela. Było też prawo, które mówiło, dusza, która umrze, dusza, która grzeszy, umrze. Inaczej mówiąc, zapłatą za grzech jest śmierć. Było też prawo, że jeśli się mężczyzna łączy z kobietą, stają się jednym ciałem. W momencie, kiedy mężczyzna łączy się z kobietą, to nie tylko to jest więzy ciała, ale to są więzy duszy i duchowe. Czyli to, co dotyczy jej w duchu, dotyczy i jego. Załóżmy, jeśli ona byłaby, załóżmy, chodziła do wróżki, to problemy będą również tego mężczyzny, bo są jednym ciałem. Rozumiecie? Przekleństwo będzie już ich dotyczyło obojga, bo są jednym ciałem. Ale Paweł mówi, że wierząca żona uświęca męża. Wierzący mąż uświęca żonę. W Chrystusie działa to na korzyść. Hej. No dobrze, co dalej? Proszę dalej. Więc musicie to sobie zobaczyć. Jeśli chodzi o prawo odkupiciela, dwa warunki. Udowodnić pokrewieństwo i mieć pełną kasę. Dalej. Dalej. Jeszcze dalej. Zostawmy. Zobaczcie na to, jak Pan Bóg aranżuje historię, żebyśmy rozumieli pismo. Zgoda? Dochodzi do momentu, w którym Mojżesz umiera. i Jozue ma wprowadzić cały lud do ziemi obiecanej. Dlaczego tutaj to napisałem? Bo Jeszua, Jezus i Jozue to są te same, to jest to samo imię, tylko inaczej tłumaczone. Wiecie o tym, czy nie? Jezus i Jozue to jest to samo imię, tylko tłumacz inaczej przetłumaczył. Pytajcie tłumacza, ja nie wiem. Ale jak popatrzysz na hebrajski Jezus i hebrajski Jozue, to jest to samo. Powinien przetłumaczyć tak samo. Czyli Jezus, syn Nuna, ze skrzynią przymierza, która symbolizuje Bożą obecność, a właściwie to nie symbolizuje, tylko była tam Boża obecność. Przy okazji, hej, przypomnijcie sobie przymierze. Co nad skrzynią przymierza było w nocy? A co było w dzień? A co przechodziło wzdłuż ścieżki krwi przy Abrahamie? Ogień i dym. Ogień i dym. Pan Bóg cały czas pamięta przymierza. Nad skrzynią przymierza był albo słup ognia, albo słup dymu. Pan Bóg nie zapomina przymierza. Nigdy nie zapomina przymierza. On sobie zrobi, wyrysuje na rękach to. Jordan. Słowo Jordan oznacza rzekę życia ludzkiego. Rzekę życia ludzi. Oznacza odchodzący od źródła. To jest historia losu ludzkości, która kończy w Morzu Martwym. Ale jest zapowiedź, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, stanie na Górze Oliwnej, ona się rozpołowi, wypłyną wody spod tej góry i uzdrowią wody Morza Martwego. Rozumiecie, dlaczego myślę, że to jest rzeka ludzkich losów? Możecie to również przyjąć, że to jest rzeka ludzkich losów? Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Otóż gdy tylko Jezus z skrzynią przymierza, czyli z Bożą obecnością, postawił stopy w rzece ludzkich losów w Jordanie, to co się stało? Proszę dalej. Wróć. Rzeka rozstąpiła się i wody rzeki stanęły murem i cofnęły się aż do miejscowości Adam. Natomiast cały lud, Pan Bóg zapowiedział, że cały lud ma iść za Jezusem ze skrzynią przymierza, czyli Jezusem jakby z Duchem Świętym. Ile kroków? Około 2000. Czyli kiedy my wejdziemy do ziemi obiecanej? Za jakieś 2000 kroków? Czyli jeden krok, jeden rok. Około 2000 kroków. Nie jest powiedziane dokładnie ile. No bo wyobraźcie sobie. Tłum. Patrzy się, czy oni już weszli do tej rzeki. 2000 kroków to jest 1,5 kilometra co najmniej, nie? Tak patrzą, już. Machnie ręką, a ktoś machnął ręką, już. Już weszli do rzeki, a ci się zbierają, wielbłądy się prostują i tak dalej. Około 2000 kroków. Czyżby Pan Bóg zamierzał przywrócić nam coś, co straciliśmy w Adamie? Proszę dalej. Potem jest czas królów, proroków, kapłanów. Zbliżamy się do końca naszej historii, więc wytężcie siły. Proszę. Budujemy pewną podstawę, aby wszystko zrozumieć na końcu. Dobrze? Jesteście ze mną? Więc przeskoczymy parę lat. Proszę dalej. Królów, proroków, kapłanów. Przychodzi do momentu, kiedy jest ostatni prorok, który jest zapisany. To jest prorok Nehemiasz. I datuje się go na około 500 lat przed narodzinami Jezusa. Ja myślę, że po drodze jeszcze coś było. Nie ma zapisane tego, ale ja myślę, że to 400 lat było. 400 lat mija, że nie ma proroka, nie ma widzenia, nie ma... Pan Bóg nie mówi nic. Jest cisza. Jest jak... Są ludzie jakby w niewoli. Nie mają prowadzenia. Gdy nie ma poznania, lud ginie. Dlatego tak mówię. I co się dzieje dalej? Proszę dalej. Do kobiety o imieniu Miriam, po naszemu Maria, przychodzi anioł Gabriel. Zobaczcie, że Maria też jest bez otoczki, ponieważ potrzebowała zbawienia. Jej własne słowa były takie. Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. A więc według jej własnych słów potrzebowała Zbawiciela. Ja ją tu wyróżniłem ze względu na to, że Gabriel do niej przyszedł. I w Ewangelii Łukasza ta jest historia opisana. I w 38 wierszu rzekła Maria, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dlaczego? Hej, czy Pan Bóg nie mógł tego po prostu zrobić? Czy musiał się zapowiedzieć? Dlatego, że Pan Bóg nie czyni nic na ziemi, powiedzcie nic. Nic, to znaczy trochę. Pan Bóg musiał uzyskać zgodę od niej. Pan Bóg zgodę od jakiejś dziewczyny? Pan Bóg dał ziemię ludziom, więc musiał uzyskać zgodę, bo Pan Bóg inaczej by nic nie zrobił. Hej, zgoda? No dobrze. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. Dalej. Moc Najwyższego zacieniła ją i to, co poczęło się, było z Ducha Świętego. W prawie mojżeszowym było właśnie to jeszcze, co powiedziałem. Dwoje stają się jednym ciałem. Też, że Pan Bóg karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Popatrzcie, że jest napisane ojców na synach. Nie jest napisane matek na córkach? Nie jest. Powtórzę jeszcze raz. Ojców na synach, nie matek na córkach. Kiedy przekleństwo może dotknąć kobietę, kiedy połączy się z mężczyzną, staną się jednym ciałem. Ale Maria nie połączyła się z mężczyzną. Czy się połączyła? Moc Najwyższego ją zacieniła i poczęła z Ducha Świętego. I mija 9 miesięcy. Proszę dalej. Hej, uwaga, bo to bardzo ważne. Po 9 miesiącach rodzi się chłopczyk. Jest to tak wydarzenie, tak niesamowite w historii ludzkości, że aniołowie chcieli to zobaczyć. Nie wiem jak wy, ale ja czasami jak chcę coś zobaczyć, to staję na krzesełko. I tak wyglądam, tak. Wiecie, bo tutaj jest tłum, więc tak, wiecie jak się wygląda, tak? I tak się tłoczą jeden przez drugiego, aż przestraszyli pasterzy na polu, bo chcieli to zobaczyć. Bo rodzi się chłopczyk, który ma ciało, dalej, ma duszę, dalej, i żywego ducha, dalej, tadam. A więc rodzi się ktoś nie tutaj, ale rodzi się chłopiec na tym poziomie egzystencji. Hej, na tym poziomie. Ale czy mu się uda? czy on coś zmieni, czy on coś zrobi. Przecież to jest tylko małe dziecko, to jest niemowlę, on jeszcze mówić nie umie, ale rodzi się tu. Czy on przetrwa? No tak, Bóg może zrzucić ogień na każdego, kto będzie chciał mu przeszkodzić. Tak? Czy nie? Kiedy Herod wysłał oprawców, żeby zabili Jezusa, nie spłonęli od Bożego ognia, Pan Bóg powiedział Józefowi przez sen: wstań szybko, zabierz dziecię, jego matkę i uciekaj. Jak to? Bóg? Tylko na tyle go stać? Hej, to tak jakby był zwykłym człowiekiem, który musi uciekać? Jezus musiał doświadczyć wszystkiego tego, co ty, z wyjątkiem grzechu. Powiedz, Jezus musiał doświadczyć tego, co ja. On doświadczył tego, co ja. Doświadczył dokładnie tego, co ja. Hej, nie jesteście przekonani? Może go nie pobito, tak jak ciebie. Może go nie poniżono, tak jak ciebie. Hej, a jak myślicie, jak spędził noc w rękach rzymskich żołnierzy? Ktoś z was oglądał serial Rzym? Oni przebierali w środkach, czy byli bardzo grzeczni? Powiedz, on doświadczył wszystkiego, co ja, z wyjątkiem grzechu. A więc Jezus musiał w ludzkiej mocy na tych samych zasadach, co ty. Inaczej mówiąc, ty się budzisz, bo ci się coś przyśniło i mówisz, sen mara, Bóg wiara. A gdyby Józef tak zrobił? Przyśnił mi się jakiś anioł tam, kazał mi uciekać, ale przecież mam tu biznes, nie? Co, na podstawie snu będę się pakował. Dalej. Nad rzeką Jordan wystąpił kuzyn według ciała. Zobaczcie, to jest Jan Chrzciciel. Czy on ma niebieską otoczkę? Nie ma. Ale Duch Boży spoczął na nim? Ale czy on jest żywy w sensie tym, którym mówiliśmy? Nie. Ale czy Duch Święty jest nad nim? Tak. Jan miał takie zadanie, żeby chrzcić. Wiecie, co jest chrzest? W Piśmie Świętym były trzy sposoby oczyszczania. Trzy sposoby oczyszczania. Więc pierwszy sposób to było przez wodę. Trzeba było umyć i było nieczyste aż do wieczora. Załóżmy. Albo przez ogień. Albo przez krew. Naczynia w świątyni kropiono krwią, żeby je oczyścić. Trzy sposoby oczyszczania. I ten sposób oczyszczania nazywał się mikwą, czyli chrztem. I Jan Chrzciciel przez 3 lata słyszy, jak ludzie przychodzą i wypowiadają na głos swoje rzeczy. Mirek, chcesz? Może później. Wypowiadają wszystkie swoje grzechy. Rozumiecie? Jan Chrzciciel bierze ich i wychodzą. Przez trzy lata. I w rzece ludzkich losów ona stała się ciężka od grzechu. Rozumiecie? To było, ta rzeka była obłożona ciężarem. Znalazł się tam każdy rodzaj grzechu. Proszę dalej. Widzicie, ludzie wychodzą, a ciężar jest w rzece. I przychodzi Pan Jezus, proszę dalej. Jan Chrzciciel mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto spodziewany Mesjasz, to jest On. Proszę dalej. Jezus przychodzi i mówi dziwne słowa, ochrzcij mnie. A Jan mówi, przecież to nie ma sensu, przecież ty nie masz grzechu. Po co ja mam cię ochrzcić? Nie ma najmniejszego sensu. Ale ten nastawał na niego, nalegał i Jan się zgodził. I proszę następne. I oto Jezus stał się grzechem za nas wszystkich. Jezus utożsamił się z tobą i ze mną. Jezus przyjął na siebie to, co w Jordanie było przez 3 lata składowane. Jezus stał się grzechem za nas. Dalej. Jezus wybrał 12 uczniów, tak? A potem wybrał 72 uczniów. Myśmy słyszeli te cyfry. I rozesłał ich 2. I mówi, słuchaj, ja chcę, żeby płonął ogień na ziemi. Ja przyszedłem rzucić ogień na ziemię i już chcę, żeby płonął. Ja nie mogę wytrzymać, ja chcę tego. Ja jestem jak ziarno. Jestem jak ziarno, które wpada w ziemię i musi obumrzeć. Bo jak obumrze, to strzela źdźbło, a w źdźble kłos, a w kłosie gruszki? Takie same ziarna, jak to, co obumarło. To zaraz, jak to? To ja mam być taki sam jak on? Jak kto? Jak Jezus? Ja mam być jak Jezus? Jezus mówi, nie zbiera się gruszek na wierzbie. Każde drzewo rodzi owoce według swojego rodzaju. Słyszeliście, to Jezus powiedział chyba, nie? Co się zbiera w kłosie? Idziemy dalej. Nie, zaczekaj jeszcze. Jezus idzie na krzyż. Naprawdę żywy człowiek na tej poziomie egzystencji zamyka usta jak ktoś, jak owca przed strzyżeniem i nie wypowiada ani jednego słowa i pozwala się zabić. Czy on nie miał mocy? Mamy czas jeszcze? Czy macie cierpliwość, czy chcecie już do końca gonić szybko? Czy chcecie jeszcze posłuchać jednej niesamowitej rzeczy o Jezusie? Słuchajcie, kiedy Jezus modlił się całą noc, potem wychodził do tłumu, jest napisane, moc z niego wyszła i uzdrowił wszystkich. Tak jest napisane? Albo modlił się całą noc, a potem wychodził i każdy, kto się go dotknął, był uzdrowiony. Tak jest napisane. Przez to, że spędzał z Ojcem całą noc, coś się niesamowitego działo. Potężna moc się manifestowała. Ale tym razem Jezus spędza całą noc na walce, także jego krew i pot zalewają jego czoło. Po prostu walczy i w modlitwie walczy, bo się strasznie bał. Jest napisane, został wysłuchany, bo się bał. Jezus drżał z trwogi, żebyśmy nie musieli się bać. On doznał wszystkiego, co ty. Czy ty tak się kiedyś bałeś, żeby krew i pot się mieszały na twoim czole? A on tak się bał. Czyli więcej przeżył niż ty. Żebyś ty nie musiał czy nie musiała tego przeżywać. Dobrze. Jezus po całej nocy walki wychodzi. Bo słyszy szczęk oręża, słyszy ludzi, którzy idą. Ile tych ludzi było? W piśmie jest napisane kohorta żołnierzy rzymskich. Tak stoi w moim piśmie, w waszym też. Ile to jest kohorta? Około 600 osób. 600 żołnierzy rzymskich z tarczami, z mieczami, hełmami, pióropuszami i tak dalej. Kohorta żołnierzy i strażnicy świątynni. taki pyszny, zadufany w sobie kapłan mówi, no oni dali kohortę, to my damy tylko dwóch. Też dali oddział. Jakiś oddział, który można było zobaczyć. Może 100. Kilkaset osób wychodzi, żeby pojmać Jezusa. To było słychać z daleka, nie? I Jezus pyta, kogo szukacie? Jezusa Nazareńskiego, odpowiadają. Jezus mówi, ja jestem. I jest napisane, że wszyscy padli na ziemię. Do tej pory moc wychodziła z niego po całonocnej modlitwie, uzdrawiała wszystkich. Ale ci nie przyszli po uzdrowienie, przyszli go pojmać i zabić. Jezus mówi, ja jestem. I wszyscy padli na ziemię. Więc Jezus widzi, że może nie wyjść plan. Rozumiecie? Więc on chce być ukrzyżowany. On mówi, kogo szukacie? Jezusa. To ja jestem. I daje się pojmać. I zamyka usta. I tam w Marka Ewangelii jest napisane, że za Jezusem idzie jakiś człowiek w prześcieradle. Idzie jakiś człowiek taki w prześcieradle. Młodzieniec. Słyszeliście o uciekającym młodzieńcu? Skąd się wziął ten uciekający młodzieniec? Co to za prześcieradło? Na gołym ciele prześcieradło? Słowo, które tam jest użyte, prześcieradło, w Grece to jest syndolin. Inaczej mówiąc, całun. A więc inaczej mówiąc, człowiek owinięty w całun szedł za nim. Jezus powiedział, ja jestem. Żołnierze padli, w okolicznych grobach ludzie wstali z martwych. I wychodzi taki młody człowiek, ubrany w ciuchy pogrzebowe, bo tak jest napisane, i idzie za tym, kto go wskrzesił. A wszyscy mówią, łapcie go, wszystko, cały nasz plan runie. A on zostawił im tylko w rękach całun i uciekł nagi. I to jest Jezus, który idzie na krzyż i pozwala się przybić do krzyża i zabić. Dalej. Popatrzcie. Jezus stał się grzechem za nas wszystkich. Jeśli ktoś jest ukąszony przez diabła, jad, diabelski jad, kłamstwo, zniewolenie, cokolwiek cię dotknęło, działa w twojej krwi, w twoim życiu i zabiera ci życie. Mojżesz powiedział, spójrzcie na tego węża, to już tu mnie boli. Po co ja będę patrzył na Jezusa? Po co? Bez sensu. Jezus umarł 2000 lat temu. Daj mi spokój, ja mam problemy, naprawdę problemy mam. Jezus powiedział, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak ja muszę być wywyższony, aby każdy, kto na mnie spojrzy, kto za mną pójdzie, żył. Jezus 3 dni spędził w piekle. Co dalej się stało? Proszę. Jest napisane, że potomstwo kobiety zdepcze głowę diabłu. Zapłatą za grzech jest śmierć. W piekle tak myślą. Więc jeśli uda nam się znaleźć chociaż kłamstwo w jego ustach, to będziemy mogli go zatrzymać. Więc szukają. Kartka po kartce. Życiorys Jezusa. Każdą sekundę badają z prawej, z lewej. Dochodzą do 30 lat, do 32, do 30, do ostatnich minut życia. Uff, cały list poceni. Aleśmy wpadli, rozumiecie? Nie znaleziono nawet kłamstwa w jego ustach. Nawet kłamstwa nie znaleziono. Gdyby znaleźli kłamstwo w jego ustach, to zapłatą za grzech jest śmierć, a więc śmierć może go zatrzymać. Ale Jezus... Następne. Zmartwychwstał. Pokazał się 500 osobom. Jezus zmartwychwstał. to dlaczego on umarł? Skoro on nie popełnił grzechu, przecież umarł. To za czyje grzechy on umarł? No, powiedzcie mi, za czyje? Dlaczego on umarł? On przecież nie miał prawa umrzeć, a on umarł. Jak to jest? Proszę dalej. Minęło 50 dni od czasu, kiedy Jezus poszedł do nieba. Mija 50 dni, otrzymujemy Ducha Świętego. I co dalej? Piotr wstaje, zaczyna głosić kazanie, przerzuć. I około 3000 mężczyzn rodzi się na nowo. Zaraz, ten rytm już słyszeliśmy. 50 dni minęło, dostaliśmy prawo i 3000 ludzi zginęło. A teraz 50 dni mija, dostajemy ducha i 3000 mężczyzn ożywa. To nie może być przypadek. I Paweł mówi, że służba prawa to jest służba śmierci, a służba ducha to jest służba życia. Pan Bóg aranżuje całą historię, żebyśmy zrozumieli Pismo. Ile lat miał Jezus, kiedy stanął nad brzegiem Jordanu? 30. 400 lat plus 30. Mojżesz, to o Mojżeszu było. A Mojżesz mówi, proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan Bóg. 400 plus 30. Pan Bóg potwierdza wszystko, żeby żaden człowiek nie był w stanie nas omamić. Pismo, jeśli się skupisz na piśmie, to nie szalejesz, nie wariujesz i nie robi ci się źle, tylko zaczynasz rozumieć, o co chodzi. Proszę dalej. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak? Pamiętacie to? Proszę dalej. Proszę dalej. Wejdźmy teraz do tronu Bożego. Opisana jest sytuacja w 4 rozdziale objawienia Jana. Oto jest tron. I na tronie siedzi ktoś w niedostępnej światłości i ma księgę zapisaną z obu stron, z 7 pieczęciami. Jan patrzy się, tam są miriady aniołów, dusze ludzi, 24 starców na tronach i wszyscy oddają chwałę Bogu. Oddają chwałę, oddają. Wiecie, ci starcy, ja sobie to tak wyobrażam, taki siedzi na tronie, ma koronę na głowie i patrzy na Boga. I nagle sobie zdaje sprawę, że trzeba chwałę Bogu oddać. Rzuca koronę i pada plackiem i albo oddaje Mu chwałę. Jak już wypalił się cały gaz z tego palnika, to myśli sobie, no nie, to moja korona. Zbiera, siada na tym tronie, zakłada i patrzy na Boga i rzuca. I pada plackiem i tak w kółko i to wcale nie jest religijne. To jest wszystko spontaniczne. Całe niebo oddaje chwałę Bogu. Jan tam jest wzięty. Proszę dalej. I widziałem też potężnego anioła, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. Proszę dalej. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Dlaczego Jan płakał? W 49. psalmie jest napisane, bo brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, bo okup za duszę jest zbyt wielki, nigdy nie wystarczy, żeby człowiek mógł żyć i nie zaznać śmierci. Ale jeden ze starców płaczącego Jana budzi, czy też wytrąca z tego płaczu, mówi nie płacz. Proszę dalej. Zwyciężył lew z pokolenia Judy i Jan obraca się, a tam baranek. I Jezus wchodzi do tronu, do sali tronowej i mówi: jestem najbliższym krewnym ludzkości, bo się urodziłem z kobiety. Zapłatą za krew, za grzech jest śmierć. To jest moja krew. Proszę dalej. Zapłatą za grzech jest śmierć. Za kogo on umarł? Dalej. I jeszcze dalej. Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On ma prawo i zrobił to. Wziął list dłużny z ręki sędziego i jest napisane: raz na zawsze odkupił nas. Wniósł pełną opłatę za ciebie. I łamie pieczęcie na liście, który cię obciąża. Jedną ofiarą raz na zawsze odkupił ciebie. Proszę dalej. Skoro jeden Jezus, jeden Adam na tym poziomie egzystencji spowodował śmierć i zniszczenie. I nie było nikogo, bo wszyscy, którzy się urodzili, już byli tutaj. Aż do Jezusa, który się urodził i się urodził tutaj. Skoro jeden przyniósł, jeden może znieść. Dalej. I jeszcze dalej. Zobaczcie, że tłum na dole ma dodatkowy kolor. Ponieważ ty i ja możemy dziedziczyć albo po Adamie, albo po Jezusie. Jak to się może stać? Jak przyjąć zbawienie? Czy ja muszę wykonywać dużo przykazań? Czy ja muszę być grzeczny? Czy to, czy tamto, czy siamto? Jak jest napisane w Piśmie? Jest napisane w Efezjan 2,8. Zbawienie jest za darmo. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Zbawienie jest darem. Jeśli ktoś by cię bardzo kochał i chciałby dać ci prezent, poszedłby, pytał się, co ty lubisz. Nie powiedziałby, bo chciałby zrobić niespodziankę. Nie? Potem poszedłby do sklepu i szukał tej rzeczy, znalazł. To jest to. Potem opakował to ładnie i na święta ci daje. A ty wyciągasz portfel i mówisz, to ile? Boży to dar. Nie z uczynków. Z łaski przez wiarę. Amen. I Ewangelia o Jezusie Chrystusie to jest to, że ty nie musisz płacić za siebie. Nie mogłeś, czy nie mogłaś złapać Adama za rękę wtedy, kiedy brał z poznania dobra i zła. Adam przecierpiał swoje. On przez 900 lat widział, jak się jego synowie, córki zdradzają, zabijają, okradają, niszczą. 900 lat żył. Ale kiedy to robił, ty nie mogłeś powiedzieć: Adamie, stój, co robisz? Spadło to na ciebie. Ty się urodziłeś już w tym. I to jest niesprawiedliwe. Ale w Jezusie nie mogłeś złapać Jezusa za rękę i powiedzieć: stój, nie idź na krzyż, jesteś dobry. No to taka łaska to skandal. To jest skandaliczna łaska. Amen? To co ja mogę zrobić? To jak ja mogę przyjąć zbawienie? Jak to się robi? Jeśli w sercu uwierzysz, że to jest prawda, że Jezus jest Panem, że jest Synem Bożym, że przyszedł w ciele na ziemi, że został ochrzczony w Duchu Świętym, że czynił dobrze, że pokazywał Królestwo Boże. Uwierzysz w to i uwierzysz, że Go zabito za Ciebie, że Ty popełniłeś zło, ale On stanął w miejscu kaźni za Ciebie. On poszedł za Ciebie do więzienia, On poszedł za Ciebie na chłostę, a potem przybito Go za Ciebie jak kawał mięcha na drzewie i On umarł za Ciebie. Nie za Ciebie. On nawet nie tylko za Ciebie, On umarł tą śmiercią, która była Twoja. Jakbyś Ty chciał już umrzeć, to nie ma tej śmierci. Nie ma śmierci dla Ciebie. Przechodzisz do życia od razu. Jezus powiedział, że jeśli doczekamy do Jego przyjścia, to nawet nie będziemy musieli umierać. Nasze ciała, mówię o tym. Hej, to jest dobra nowina. To jest bardzo dobra nowina. Ty możesz po prostu za darmo przyjąć tak potężne, wielkie zbawienie. Przyjąć dar Ducha Świętego i żyć Jego życiem dla Jego chwały. Amen? Kto z Was tego nigdy w życiu nie zrobił? Kto z Was nie oddał serca w taki sposób Jezusowi? Będziemy się modlić. Ojcze, wierzę, że Jezus Chrystus jest Panem, że jest Twoim Synem. Ja już uwierzyłem. Wierzę, że zmartwychwstał. Wierzę, że wziął na siebie moje winy i Jego krew obmywa mnie z grzechu. I naprawdę dziękuję Ci, Panie, i stoję w zachwycie przed Tobą i wdzięczności przed Tobą. Amen. 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 Ja pomodlę się jeszcze ogólnie o nas, dobrze? A potem będziemy się modlić, jak będziecie chcieli. Chciałbym, żebyście utożsamili się z tym, co mówię. Okay. Ojcze, proszę Ciebie, niech Twoi aniołowie przyjdą tutaj, Panie. Mówiłem o Tobie, o tej ofierze krwi baranka. O przymierzu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Jezus powiedział, kiedy wziął kielich, to jest kielich nowego i wiecznego przymierza. Jezus Chrystus zawarł ze mną przymierze. Ja uznaję Go i mam przymierze krwi ze Stwórcą. Powiem wam jeszcze, kiedy Piotr wstał i zaczął głosić kazanie, powiedział: ale to jest to, co zapowiedział prorok Joel. Krew i ogień i kłęby dymu. Tak powiedział. Pamiętacie to? Czyli dwa przymierza razem. Bo krew to jest we krwi baranka, ogień i kłęby dymu to jest przymierze Abrahama. To nie jest zapowiedź strasznych rzeczy, tylko wtedy akurat Joel zapowiadał, że to się wypełni. Krew i ogień i kłęby dymu. To jest przymierze. Przymierze Abrahama i przymierze we krwi Jezusa. I powiedz, ja jestem spadkobiercą tego przymierza. Powiedz tak. Modlimy się dalej, tak? Chcę, żebyście to zrobili. Podnieś rękę, powiedz, ja jestem spadkobiercą tego przymierza. To jest moje. Przyjmuję to. Krew baranka mnie obmyła. Mam na sobie pieczęć. I przyjmuję wszystkie dobre rzeczy, które mi Bóg daje. Amen. Kiedy wychodzili z Egiptu, zjedli baranka i nie było między nimi chorego. I my jesteśmy obmywani z grzechu przez krew, ale kiedy jemy i łamiemy chleb, i jemy chleb wieczerzy pańskiej, to oczekujemy też uzdrowienia. Pamiętajcie o tym. Duchu Święty, proszę Ciebie, aby w tej chwili Twoja obecność ogarnęła każdego z nas. I Twoi aniołowie, Ojcze, proszę Ciebie, aby dotykali każdej osoby. Proszę Ciebie, Panie, aby niemoc została usunięta w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Jezusa, za to, że On przyjął na siebie przekleństwo i choroby. W Izajasza 53 jest napisane, On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Ukrzyżowany został dla naszego zbawienia, a Jego sińce uzdrowiły nas. Powiedz, przyjmuję to. Powiedz, przyjmuję to. Ja wiem, że może nie czujesz tego, ale przyjmij. Przyjmij to. To jest Twoje. Wczoraj jak modliliśmy się, powiedziałaś won ode mnie i co? Przyjmujesz coś. Na podstawie Twoich słów rzeczy się dzieją. Amen. Słuchajcie, zrobimy może 3 minuty przerwy technicznej. Tak? I kto z Was będzie chciał modlitwy o uzdrowienie albo uwolnienie? Ręka do góry. Okej. Okay. To ja jestem tutaj. Proszę, może przejmij.
Kochani, damy mu chwilę odpoczynku, ale tylko te 3 minuty, tak jak sam sobie powiedział. Nawet możesz usiąść. Myślę, że przed przygotowaniem do tej modlitwy indywidualnej czy do rozmowy zbierzemy też kolektę na potrzeby zboru i tak, żeby też sfinansować ten przyjazd. I jak Boże Słowo mówi, tylko ochotnego dawcę miłuje Bóg i niech się nikt nie czuje jakoś przymuszony czy zobowiązany, ale tak jak Bóg ci podpowiada, daj tyle, ile możesz, aby wesprzeć ten zbór. A Boże Słowo mówi wyraźnie w Starym Testamencie, wystawcie mnie na próbę, czy nie otworzę okien niebieskich, nie zleję wam wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios. Także te słowa są bardzo mocne. Bóg prowokacyjnie mówi, wystaw mnie na próbę. Dziękuję Panie teraz za tą ofiarę, która jest zbierana na potrzeby organizacyjne zboru i ta dzisiejsza ofiara będzie w całości przeznaczona na pokrycie przyjazdu Piotrka i na jego służbę. Niech Wam Pan błogosławi za to, co ofiarowaliście na tą sprawę, tak aby mógł dotrzeć do innych osób, jeżeli jeździ do chorych, tak aby mógł zapłacić paliwo i koszty podróży tam gdzie jest, tam gdzie jeździ. Nie wiem, czy już minęły te 3 minuty. Okej? Myślę, że będziemy teraz modlić się. Poproszę Ciebie, jeśli są jakieś